Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Gdyby pracownicy mogli poprosić swojego pracodawcę o cokolwiek, to 73% zwróciłoby się o podwyżkę, a 63% o premię finansową, wynika z barometru polskiego rynku pracy. Na trzecim miejscu najbardziej oczekiwanych dodatkowych korzyści znalazł się 4-dniowy tydzień pracy. O tym w dzisiejszym głosie pracownika porozmawiam z zaproszonym gościem. W drugiej części przedstawimy kolejny zawód przyszłości. Tym razem będzie o projektancie doświadczeń użytkownika. Tomasz Sosnowski, zapraszam. I zgodnie z zapowiedzią na początek rozmowa z gościem, którym jest Przemysław Kitowski z Mudity, zajmujący się m.in. analizami rynku pracy. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
W Polsce dodatki pozapłacowe otrzymuje 30% pracowników. Najczęściej są to różnego rodzaju bony i rabaty, to 52%, prywatna opieka medyczna 45%, paczki na święta 44% oraz imprezy integracyjne 41%. Najmniej rozpowszechnioną formą są szkolenia językowe, to jest 18% oraz programy emerytalne 9%. Gdyby pracownicy mogli poprosić swojego pracodawcę o cokolwiek, to najchętniej zwróciliby się o podwyżkę wynagrodzenia. 73%. To chyba oczywiste.
Tak, szanowni państwo, oczywiście jest to logiczne, że chcemy jak najwięcej pieniędzy zarabiać. Tak na pierwszy rzut oka. Gdybyśmy spojrzeli tak naprawdę na dwie strony, sobie teraz troszeczkę zrobili taką analizę, czy to rzeczywiście jest optymalne, no to z jednej strony mam pracownika, który chce dostać jak najwięcej pieniędzy za swoją pracę, bo wszystko dookoła drożeje. Skoro drożeje, no to także powinniśmy dostawać pieniądze, żeby tak zwana wartość naszej pracy, czyli wartość zarobionego pieniądza, w jakimś stopniu wystarczyła nam na to, co chcemy kupić. Czyli na przykład, jeżeli w tamtym roku za swoją pensję byłem w stanie kupić, tak przykładowo, 10 tysięcy chlebów, no to w tym roku chciałbym tyle samo, a chleb zdrożał. No właśnie. Z drugiej strony mamy pracodawcę. I pracodawca, żeby móc wypłacić takie pieniądze, to firma musi po prostu więcej pieniędzy zarobić, żeby mogła funkcjonować. I tutaj pojawia się pewien taki mentalny problem, bo ja jako pracodawca chciałbym dać więcej, jeżeli też więcej zarabiam, pieniędzy, bo chciałbym dać jak najwięcej pracownikowi. Tylko że okazuje się, że kiedy pracownik by spojrzał swój budżet domowy, to się okazuje, że są takie pozycje, przykładowo jedzenie. I ja mogę dać 1000 zł dodatkowo i on może to wydać na jedzenie, bo i tak musi to wydać, tylko że to, co ja daję pracownikowi jako dodatek, jako pensję, to jest tak zwane brutto brutto z mojego punktu widzenia, a pracownik dostanie netto. O co chodzi? To, co my dostajemy na rękę, to się nazywa netto. To, co widzicie państwo na umowie, to się nazywa brutto i to jest już podatek. A to, co pracodawca, to jest brutto brutto. I teraz takiego 1000, które ja dodatkowo mógłbym wypłacić, no tak naprawdę robi się 1300, 1400 czasami złoty. Więc często, jeżeli wytłumaczymy pracownikowi, jako pracodawcy, słuchaj, no masz jedzenie, które my możemy na przykład dać ci talon, kartę lunchową, czy zamówić jedzenie, to ja zapłacę netto, bo ja sobie te podatki odliczę. Wtedy jestem w stanie dać ci na przykład 1400 zł. A jeżeli dam ci tylko wypłatę, to byś miał 1000. No i pracodawca myśli, że to jest logiczne, ale pracownik no, niekoniecznie musi to rozumieć albo może mieć po prostu jakieś inne, ważniejsze cele, na które musi wydać. Więc tutaj na samym początku musimy wytłumaczyć sobie, porozmawiać z pracownikiem, usiąść z nimi i zobaczyć, co dla niego jest optymalne.
Czyli taka inna forma podwyżki.
Taka inna forma podwyżki, która po prostu jest o wiele bardziej atrakcyjna, kiedy się to dobrze zaplanuje z każdym pracownikiem.
Ale ludzie lubią mieć pieniądze w kieszeni, na koncie.
Zgadza się, aczkolwiek, szanowni państwo, utrata wartości pieniądza to właśnie to jest ta inflacja, którą widzimy, więc to nie ma naprawdę większego znaczenia. Często, ja wiem, że to tak na razie dziwnie brzmi, chodzi o to, żeby móc więcej jakby żyć na podobnym poziomie albo na wyższym poziomie, a nie mieć więcej pieniędzy, które tracą na wartości.
Takich bonusów w tym, co mówi pan, zamiast podwyżki, może być kilka innych, jakieś karty podarunkowe, różnego tego typu dodatki?
Tak, jest bardzo dużo możliwości, od właśnie kart podarunkowych, poprzez dofinansowanie na przykład dojazdów do pracy, poprzez szkolenia językowe, czy każdy inny rozwój pasji. W niektórych firmach, my też zresztą tak stosujemy, że jeżeli ktoś ma jakąś pasję, chciałby skorzystać z jakiegoś szkolenia, może być różne, może to być taniec, może to być jakiś język, może to być oprogramowanie, czy coś innego, kurs, dofinansujemy jakiś procent. I tutaj to może być 80% czasami dofinansowania, w jakimś tam oczywiście przedziale, bo on to chce z tego skorzystać. To ma być atrakcyjne i dla pracownika, ale także optymalne dla pracodawcy. Po prostu musimy gdzie znaleźć ten środek. Bardzo fajną w ogóle rzeczą, która jest na samym końcu w tym zestawieniu, o którym pan tutaj redaktor wspomniał, jest emerytura, a tak naprawdę oszczędzanie na swoją przyszłość. I tutaj też bardzo często ludzie powinni pomyśleć, czy są jakieś możliwości formy oszczędzania na to, żeby za jakiś czas z tego móc skorzystać. To nie musi być emerytura, może być coś zupełnie innego, coś, co my możemy jakby jako pracodawcy dofinansować, odliczając sobie podatki, a pracownik ma też formę taką zabezpieczenia, że za jakiś czas on nie wie, co się będzie działo, a ma pieniądze. To jest super przy teraz robione przy profesjonalnych zawodnikach, czy to piłkarzach, czy to zawodnikach NBA, gdzie kiedyś miliardy jakby w ciągu kariery zarabiali, a kończyli jako biedacy i ludzie bezdomni, zawodnicy NBA. To bardzo niesamowite historie. Od jakiegoś czasu część pensji idzie w ogóle na to, żeby kiedy skończą karierę, kiedy już nie będą zarabiać tyle pieniędzy, to żeby mieli pieniądze, bo ludzie z reguły niestety, ale nie myślą o tym, co będzie za 5, 10, 15 lat.
Panie Przemysławie, czy to ten mechanizm dotyczy również premii, ponieważ premia finansowa, o nią poprosiłoby 63% pracowników. Te same mechanizmy działają, co z prośbą o podwyżkę?
Bardzo podobnie. No, premia jest o tyle fajna dla człowieka, bo jest takim zastrzykiem, na przykład raz w roku, gdzie można dostać 2-3 czasami pensje i człowiek mówi wtedy wow. Tak? Tylko nadal, no, my kiedy dajemy te premie, to nadal są pieniądze, które musimy odpowiednio podatkować i one bardzo często nie są optymalną formą, ale to też o tyle zrozumiałe, bo ludzie, szczególnie u nas, w naszym społeczeństwie, nie są nauczeni oszczędzania. I jak dostaną taki zastrzyk kilkudziesięciu tysięcy, w zależności co za stanowisko, ile zarabiają, jaka firma, no to nagle mówią wow i czują to, że to jest coś naprawdę dla nich fajnego. Ale można było to oczywiście często optymalniej wykorzystać.
Trzecie miejsce w tym badaniu zajął 4-dniowy tydzień pracy. Tak bardzo chcieliby taki tydzień pracy mieć pracownicy. No to jest postulat, z którym stykamy się w Europie Zachodniej od jakiegoś czasu. Czy to w ogóle jest możliwe, jak pan sądzi?
To jest bardzo ciekawe, bo to jest przetestowane chociażby w Volkswagenie w Niemczech i w niektórych innych firmach. I szanowni państwo, kiedy mamy teraz taki rozwój sztucznej inteligencji, kiedy mamy coraz bardziej zautomatyzowane niektóre branże, to w niektórych branżach ludzie zaczynają jakby rozumieć, że efektywność pracy często, kiedy przychodzimy nawet na 4 dni, może być dużo większa, bo się skupiamy na tych 4 dniach, pracujemy z odpowiednią produktywnością, no i rzeczywiście mogą dostawać i 3 dni urlopu, nie produkując jakby mniej, czyli odpowiedni poziom ten jest utrzymany. Nie będzie to działało wszędzie, w niektórych miejscach ma to oczywiście znaczenie, w informatyków też to jest dosyć dobrze zauważalne, aczkolwiek, no właśnie, porównując produktywność Hondy w Japonii i Volkswagena, no Volkswagen nigdy nie jest w stanie dogonić i cały czas mówią o tym, że niby to powinno działać, ale nie zawsze działa. Z drugiej strony pracownik, szczególnie w Polsce, który pracuje do 65 roku życia, a nie wiadomo ile będzie później, moje wyliczenia, patrząc na to, jak się nasze społeczeństwo starzeje, przez najbliższe 10 lat pewnie trzeba będzie podnieść wiek emerytalny, nieważne co tam się będzie działo, bo po prostu...
To bardzo ryzykowne stwierdzenie.
No tak, ale no niestety jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Coraz więcej osób, które będą potrzebować pomocy i coraz więcej osób na emeryturze nieproduktywnych z tego punktu widzenia, że już będą chciały sobie spokojnie odpocząć.
No ostatnio Emmanuel Macron przeprowadził tę reformę emerytalną we Francji, podniósł, nie przestraszył się wielu dziesiątków tysięcy protestujących, czyli mówi pan, że to nieuchronne?
Raczej nieuchronne. Dlaczego raczej? No bo mamy coraz większy napływ też osób z zagranicy do Polski, szczególnie czy to teraz z Ukrainy, ale też z innych krajów jak Indonezja, czy tym podobnych, gdzie jest akurat duży przyrost naturalny i te osoby, jeżeli one tutaj się dostosują do rynku, to w jaki sposób mogą tą poduszkę taką lekką zastosować? To bardzo fajnie widziałem w Omanie, gdzie byłem, gdzie większość osób, które tam przyjeżdżały i pracowały właśnie na takich stanowiskach troszeczkę mniej wymagających, to były właśnie z zagranicy. Ale wracając do tego, no ponieważ to społeczeństwo nasze się starzeje, więc my chcemy po pierwsze troszeczkę odpocząć, bo pracujemy bardzo dużo jako Polacy, więc chcemy oczywiście mieć troszeczkę tego odpoczynku, no pożyć, niektórzy tak mówią, ale też żeby mieć pieniądze, więc dla mnie jest to zrozumiałe. Tylko wydaje mi się, że będzie duży problem z tym złotym środkiem i czterodniowy tydzień pracy sprawdzi się tylko w kilku procentach jakby prac na naszym rynku.
Bardzo ciekawie odpowiedziało 14% respondentów tego badania. Chciałoby dofinansowania zdalnych form rozrywki, na przykład abonamentów platform streamingowych.
Tak, to znowu, to jest bardzo, bardzo fajne, że ludzie jakby, niektórzy rozumieją, że po co mają oni płacić, skoro pracodawca może zapłacić, rozliczając jakby to troszeczkę inaczej w podatku. No to jest jak najbardziej zrozumiałe. W ogóle są teraz takie karty, które pracodawca może wykupić, gdzie ładuje tą kartę dla pracownika i na tej karcie pracownik może wykorzystać wiele rzeczy. Może to być streaming, jakieś platformy, może to być jedzenie, może to być coś innego. Ale ja to płacę jako netto i to jest najważniejsze, że my chcemy się dzielić, bo brakuje dobrych pracowników. Utrzymanie pracownika dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, więc my chcemy, żeby ci pracownicy się dobrze czuli, ale chcemy, żeby było optymalne, więc musimy też sobie to wytłumaczyć, dlaczego w takiej formie, bo my chcemy dać więcej, po prostu, żeby nie było to źle wykorzystane jakby premia czy podwyżka.
Fajne słowa przed moim ostatnim pytaniem kończącym naszą rozmowę. Pracownicy, szczególnie ci z pokolenia Z, oczekują równowagi między pracą a życiem prywatnym, a dla wielu z nich czas wolny i odpoczynek są równie ważne co wynagrodzenie. Przewiduje się, że oczekiwania będą rosły, szczególnie w kontekście dbałości o zdrowie psychiczne pracowników.
Po tych czasach, gdzie bardzo cierpiliśmy psychicznie podczas pandemii, wszyscy ludzie tutaj, od dzieci poprzez osoby, które już nawet były na emeryturze, musimy dbać o pracownika. I pracownik, który ma problemy, on nigdy nie będzie efektywnie pracował i my chcemy, żeby pracownik się czuł dobrze. I pracownik się czuje dobrze, oczywiście różnie można to wpłynąć, ale on potrzebuje też odpoczynku. Nikt nie będzie pracował na dużej wydajności przez odpowiedni długi okres czasu. To widać bardzo dobrze na kontrolerach samolotowych, gdzie ci ludzie...
Lotów,
gdzie oni się po prostu wypalają. Oni muszą być cały czas w gotowości, muszą widzieć, co się dzieje i oni pracują tam tak naprawdę kilkanaście lat i to są wraki, jeżeli chodzi o ludzi. Oni nie mogą tego dalej robić, tak? I to jest takie jakby widać to, że my nie chcemy pracownika na kilka lat, żeby on już po tych kilku latach się wypalił, tylko chcemy, żeby był się rozwijał, żeby był jak najbardziej efektywny, więc to jest jak najbardziej zrozumiałe.
Wypoczęty pracownik, szczęśliwy pracownik to dobry pracownik dla każdego pracodawcy zapewne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przemysław Kitowski z Mooditem, zajmujący się m.in. analizami rynku pracy, był gościem Głosu Pracownika.
Dziękuję bardzo.
A ja zapraszam na dalszą część po przerwie.
Głos Pracownika. Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos Pracownika.
Teraz w Głosie Pracownika powiemy, czym różni się lider od szefa. Jakie cechy powinien mieć ten, który kieruje zespołem? Czy da się zauważyć w zespole, kto ma predyspozycję do zostania szefem? O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Jak zostać liderem, którego doceni cały zespół?
Myślę, że żeby zostać liderem, którego doceni cały zespół, to są lata pracy i to lata pracy nad sobą.
Czyli nad czym? Nad jakimi cechami?
Przede wszystkim nad wszystkimi kompetencjami miękkimi. Dlatego, że możesz być liderem zespołu, nie znając się na tym, co robi twój zespół. Jakby jest to całkowicie możliwe i może naprawdę dobrze prowadzić zespół. Czyli twój zespół zajmuje się marketingiem, możesz go prowadzić jednocześnie, nie będąc specjalistą w tym zakresie. Oczywiście to jest łatwiejsze, jeżeli jesteśmy specjalistą, głównie ze względu na to, że łatwiej nam zdobyć autorytet w zespole. Mhm. Zespół nas ceni wtedy, kiedy wie, o, Śladkowska się świetnie na tym zna, to ja za nią podążam. Jest to łatwiejsze. Kiedy ktoś mówi, o, ona się na tym nie zna, ale jest w stanie motywować nas, jest w stanie nas rozliczać, jest w stanie nam wynegocjować pewne warunki pracy, na przykład u zwierzchnika swojego, jest w stanie nas wspierać w trudnych sytuacjach, to nagle to, że twoja wiedza z zakresu specjalizacji jest mniejsza, nie ma już takiego znaczenia.
Poznamy po sobie, po pracowniku, że on się nadaje na lidera? Takie osoby się czymś wyróżniają w zespole?
Tu dotykasz bardzo ważnego problemu, dlatego że z reguły, jak patrzymy sobie na polskie zespoły, na generowanie liderów, to wygląda to tak, że masz na przykład zespół 10 sprzedawców i w tym zespole 10 sprzedawców masz jednego orła. No, on jest świetny, on sprzedaje najlepiej. Co z reguły robi organizacja? Mianuje go...
Na szefa.
Na szefa. Dlatego, że to jest takie naturalne. Z perspektywy organizacji to jest docenienie pracownika, a z drugiej strony jest to kwestia tego, że jeżeli on bardzo dobrze sprzedaje, to on będzie uczył kolejnych bardzo dobrze sprzedawać. Problem polega na tym, że z reguły osoby, które dobrze sprzedają, to są tak zwani wolni strzelcy. Czyli oni biegną, ale nie za bardzo oglądają się za siebie. Czy ktoś tam jeszcze biegnie? No i co teraz? No teraz mamy kolegę, który stał się naszym przełożonym i ten kolega, on nadal biegnie, bo on chce jak najwięcej. Tak, no bo on chce sam, on chce być świetny w tym, co robi. Czasem się zagląda na ten zespół, ale tylko i wyłącznie po to, żeby ten zespół dawał mu wyniki, które sprawią, że jego oddział, że jakaś część organizacji będzie lepsza niż inne części w organizacji. Bo dobrym sprzedawcą z reguły jest ten sprzedawca, który ma wysoko rozwinięte kompetencje związane z rywalizacją, ma potrzebę rywalizacji. No i teraz co się dzieje? Ten zespół, czy on się rozwija? Być może, ale szansa jest niewielka. Czy on jest motywowany, czy on jest wspierany, czy mi zależy na tym, żeby to mój zespół był najlepszy. Lider musi umieć poświęcić swoje ambicje i swoje ego do tego, żeby jego zespół rósł. Jeżeli jego zespół nie będzie rósł, no to nic dobrego się z tego dla organizacji, dla samej organizacji, bo dla tego lidera to już co innego nie wydarzy. No jest jeszcze jedna kwestia bardzo ważna. Czy lider, który jest świetny, najlepszy i zależy mu na wyniku, będzie chciał się podzielić wiedzą? No z moich obserwacji rzadko się tak zdarza.
To są jednostki?
To są jednostki, które powinny być wybierane według innego klucza.
A jakiego? Ale,
no właśnie, osoba, która jest w danym zespole pracownikiem, jeżeli awansujemy zespołu człowieka, wcale nie musi być najlepsza w tym zespole pod kątem kompetencji. No to już wynika z wcześniejszej rozmowy. Ale musi być świetna pod kątem prowadzenia ludzi. Czyli musi po pierwsze mieć taki poziom w ogóle zainteresowania tym, co się dzieje u innych. Mhm. Musi mieć umiejętność motywowania pracownika. Czyli jak przyjdzie człowiek, któremu nie idzie, to ona powie, no dobra, Marku, usiądźmy, zobaczmy, dlaczego ci nie idzie, tak? A nie powie, Marek, no beznadziejnie. Musi umieć porozmawiać z człowiekiem, musi umieć zauważyć jego mocne strony i zobaczyć, co go zmotywuje do tego, żeby było lepiej, a nie do tego, żeby ten człowiek zaczął się sam we własnych myślach degradować, bo jeśli jest nam gdzieś źle, jeżeli czujemy, że nie dajemy rady, no to z takiego miejsca najczęściej chcemy odejść, a nie w nim zostać. Natomiast lider musi wydobyć ten potencjał z człowieka. Przede wszystkim na sam koniec zespół musi uważać, że to jest człowiek, za którym oni chcą pójść.
Czego dzisiaj pracownicy oczekują od lidera? Że właśnie będzie ciągnął ich do góry? Czy że będzie tworzył dobry zespół?
Myślę, że jeżeli chodzi o te oczekiwania, to one pewnie są różne w zależności od branży. Natomiast to, co jest niezmienne i być może po pandemii jest tego w ogóle więcej, to ludzie oczekują, że lider będzie empatyczny. Oczekują tego, że lider będzie osobą, która będzie chciała ich zrozumieć. Nie tylko będzie oczekiwała wyników i efektów pracy. Będzie też miał w stosunku do pracowników takie trochę rodzicielskie zapędy, czyli będzie chciał dbać o swój zespół i nie pozwoli, żeby ten zespół został gdzieś skrzywdzony przez jakieś inne części w organizacji. No ale przede wszystkim idziemy za liderami, którzy mają pewną klasę, pewien poziom kompetencji właśnie interpersonalnych, którzy chcą rozmawiać, którzy są otwarci, którzy mają otwarte drzwi, a nie mają takie, wiesz, mamy zespół na parterze, a lider jest na czwartym piętrze i nikt nie może tam wjechać, więc to poczucie otwartych drzwi. No i oczywiście tego, że pracownik, jego rozwój jest dla lidera ważny. No i też to, że nie tylko to, szczególnie to pokolenie, które na rynek pracy weszło i które na ten rynek pracy wejdzie, też to, że nie tylko samą pracą człowiek żyje, że jest jeszcze coś.
Flash. Informacje.
Bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,3%, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż w marcu, wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jak podkreśla resort, bezrobocie jest obecnie na poziomie niższym niż przed wybuchem pandemii. Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia liczona według definicji przyjętej przez Eurostat wyniosła w marcu 2,8% wobec 6% w Unii Europejskiej. Tym samym Polska wraz z Niemcami zajęła drugie po Czechach miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym kwartale tego roku wzrosło o 14,3%, licząc rok do roku. Wyniosło 7124 zł i 26 groszy, podał Główny Urząd Statystyczny. W kwietniu pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci 269 tysięcy ofert pracy, czyli 13% mniej niż przed rokiem. Wynika z badania firm Grant Thornton i Element. Analiza objęła oferty pracy opublikowane na 50 największych portalach. W kwietniu największy przyrost liczby ofert pracy, 33% rok do roku, odnotowano w branży medycznej. Lekko zwiększony popyt pojawił się również wśród finansistów, wzrost o 4%. W pozostałych badanych zawodach zanotowano spadki. To prawnicy, HR-owcy, marketingowcy, pracownicy działu IT, a także pracownicy fizyczni. Do końca tego roku 35 tysięcy pielęgniarek i położnych może skorzystać z bezpłatnych kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Projekt o wartości 112 milionów złotych jest finansowany przez Unię Europejską. W bezpłatnych szkoleniach może wziąć udział każda pielęgniarka i położna, niezależnie od miejsca i formy zatrudnienia. Kursy sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19. Prawie 3/4 pracujących zarobkowo deklaruje poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, wynika z najnowszego badania CBOS. Mniejsze lub większe poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia w kwietniu deklarowało 73% badanych. Nieznacznie w porównaniu z marcowym badaniem o 1 punkt procentowy wzrósł odsetek liczących się z możliwością utraty pracy. Najgorzej sytuację w swoim miejscu zamieszkania lub jego okolicy ocenili mieszkańcy wsi i miast poniżej 20 tysięcy. Co 20 z nich utrzymywał, że nie można tam znaleźć żadnej pracy, a odpowiednio 26 i 24% deklarowało, że znalezienie pracy jest trudne. 75% Ukraińców pracujących w Polsce na stanowiskach o niskich kwalifikacjach, ale mających wysokie kwalifikacje u siebie, planuje je w Polsce podnieść, by więcej zarabiać. Wynika z danych gremii Personal. Dla większości poszukujących pracy Ukraińców barierą nie jest już język polski, ale to, że polskie wymogi są europejskie. Pracę wykonuje się na innym sprzęcie i trzeba mieć kwalifikacje poświadczone przez polskiego ustawodawcę. W raporcie podano, że 57% Ukraińców chce zostać i pracować w naszym kraju co najmniej kolejny rok. 43 400 zł to najwyższa obecnie emerytura w Polsce. Otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego, który przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, przepracował ponad 62 lata.
Zawody przyszłości.
Projektant doświadczeń użytkownika. To kolejny zawód przyszłości, który w zasadzie jest, ale zostanie z nami na dłużej. Czym zajmuje się i będzie zajmował jego przedstawiciel? Ten temat zgłębiła Iwona Wysocka.
Projektant doświadczeń użytkownika, czyli UX designer, już właściwie dziś ma za zadanie projektowanie interfejsów użytkownika, które są intuicyjne, łatwe w obsłudze i dostosowane do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Interfejsów, czyli urządzeń lub oprogramowania odpowiedzialnych za interakcje innych urządzeń z użytkownikiem. Wraz z rozwojem technologii i coraz większym zastosowaniem urządzeń mobilnych i internetowych, rola projektanta UX będzie coraz bardziej istotna. W przyszłości projektanci doświadczeń użytkownika będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom związanym z postępującą automatyzacją i rozwojem sztucznej inteligencji. Ich zadaniem będzie projektowanie interfejsów, które będą nie tylko łatwe w obsłudze, ale również inteligentne i adaptacyjne do potrzeb użytkowników. Będą musieli zrozumieć, jak działa sztuczna inteligencja i jakie są jej ograniczenia, aby móc projektować interfejsy, które będą dostosowane do potrzeb zwykłych zwykłego użytkownika. Projektanci UX będą również musieli uwzględnić coraz większą ilość urządzeń, z których korzystamy, czyli na przykład smartwatche czy inteligentne urządzenia domowe. Będą musieli projektować interfejsy, które będą działać na różnych urządzeniach. Ewolucja zawodu projektanta UX będzie również związana z rozwojem narzędzi projektowych. Wraz z pojawianiem się coraz bardziej zaawansowanych narzędzi do projektowania interfejsów użytkownika, projektanci będą mogli tworzyć interfejsy jeszcze szybciej i bardziej efektywnie. W przyszłości można się spodziewać, że narzędzia te będą coraz bardziej zintegrowane z narzędziami programistycznymi, co pozwoli na jeszcze łatwiejszą pracę w zespole projektowym. Aby odnieść sukces w pracy projektanta UX w przyszłości, trzeba będzie posiadać wiedzę z zakresu projektowania interfejsów, psychologii użytkowników, a także zrozumieć, jak działa sztuczna inteligencja i jakie są jej ograniczenia. Takie osoby będą musiały posiadać również umiejętności w obsłudze różnych narzędzi projektowych oraz znać podstawy programowania.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym programie. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami pod adresem glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia w przyszły poniedziałek.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.